Lekcja piąta. 29 października. Zmartwychwstania przed ukrzyżowaniem Jezusa. Sobota po południu, 22 października. Tekst pamięciowy, rzekł jej Marcie Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Ewangelia Jana 11:25-26. Starotestamentowe nawiązania do zmartwychwstania, którym przyjrzeliśmy się do tej pory, były w przeważającej mierze oparte na osobistych oczekiwaniach. Zobacz, lecz ja wiem, wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. Księga Hioba 19:25-26. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. List do Hebrajczyków 11:17-19. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, toteż jak bezumarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Księga Psalmów 49:16. Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie. Sela. Księga Psalmów 71:20. Ty śliczne i ciężkie utrapienia na nas włożył, ty znowu nas ożywisz i z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz. I przyszłych obietnicach, zobacz Księga Daniela 12:1-2 i 13. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud. Każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec, i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Jednak mamy także natchniony zapis przypadków, w których ludzie rzeczywiście zostali wzbudzeni z martwych. Pierwszym takim przypadkiem było zmartwychwstanie Mojżesza. W czasach istnienia Królestwa Izraelskiego w północnej Palestynie zmartwychwstali także syn wdowy z Sarepty i syn kobiety z Szunem. Chrystus podczas swojej publicznej działalności wskrzesił syna wdowy z Nain i córkę Jaira oraz Łazarza. Wszyscy ci ludzie zostali wskrzeszeni jako nadal podlegający śmierci i z wyjątkiem Mojżesza, z czasem ponownie umarli. Te przypadki potwierdzają biblijną naukę o tym, że umarli znajdują się w stanie nieświadomości, zobacz Księga Hioba 3:11-13. Czemu nie umarłem już w łonie matki, czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Czemu wzięto mnie na kolana, czemu do piersi, abym je ssał? Leżałbym teraz i odpoczywał, spałbym i miałbym spokój. Księga Psalmów 115:17. Umarli nie będą chwalili Pana ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Księga Psalmów 146:4. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Księga Kaznodziei Salomona 9:5-10. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. W żadnym z tych przypadków ani w żadnym innym biblijnym opisie zmartwychwstania nie pada wzmianka o rzekomym życiu po śmierci. W tym tygodniu przyjrzymy się uważniej zmartwychwstaniom, które nastąpiły przed śmiercią i zmartwychwstaniem samego Chrystusa. Niedziela, 23 października. Zmartwychwstanie Mojżesza. Przeczytaj list Judy 1:9 oraz Ewangelia Łukasza 9:28-36. Jakie dowody znajdujesz w tych fragmentach Nowego Testamentu, iż Mojżesz rzeczywiście z martwych wstał? List Judy 1:9. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ewangelia Łukasza 9:28-36. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana, i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Niektórzy greccy ojcowie kościoła z egipskiej Aleksandrii twierdzili, że gdy Mojżesz umarł, widziano dwóch Mojżeszy, jeden był żywy w duchu, drugi zaś martwy w ciele. Jeden wstąpił do nieba z aniołami, a drugi został pochowany na ziemi. To rozróżnienie między wniebowzięciem duszy a pogrzebaniem ciała ma sens dla tych, którzy wierzą w grecką koncepcję nieśmiertelnej duszy, ale idea taka nie występuje w Biblii. List Judy 1:9 potwierdza biblijną naukę o fizycznym zmartwychwstaniu Mojżesza, gdyż spór toczył się o ciało Mojżesza, a nie o rzekomą duszę żyjącą po śmierci ciała. W 5 Księga Mojżeszowa 34:5-7 czytamy, że Mojżesz umarł w wieku 120 lat, a Pan pochował go w nieoznaczonym miejscu w dolinie na ziemi moabskiej. Jednak Mojżesz nie pozostał długo w grobie. Sam Chrystus wraz z aniołami, którzy pochowali Mojżesza, zstąpił z nieba, by wywołać z grobu śpiącego świętego męża. Po raz pierwszy Chrystus miał właśnie przywrócić życie zmarłemu. Gdy Książę Żywota w otoczeniu jaśniejących aniołów przybliżył się do grobu, szatan zaniepokoił się o swoje zwierzchnictwo. Chrystus nie zniżył się do tego, by wdać się w spór z szatanem. Lecz Chrystus oddał wszystko Ojcu, mówiąc: niech cię Pan potępi. Zmartwychwstanie było na zawsze zapewnione. Szatan został pozbawiony swego łupu, a sprawiedliwy zmarłym mógł znowu żyć. Oczywistym dowodem zmartwychwstania Mojżesza jest jego obecność podczas przemienienia Chrystusa. Mojżesz ukazał się tam wraz z prorokiem Eliaszem, który został zabrany do nieba, nie doświadczając śmierci. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Ewangelia Łukasza 9:30-31. Pojawienie się Mojżesza było dowodem zbliżającego się zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, więc zostało opisane wyraźnie i jednoznacznie. Jezusa odwiedzili prawdziwi ludzie, Mojżesz i Eliasz, a nie ich duchy, przecież Eliasz nigdy nie umarł. Poniedziałek, 24 października. Dwa starotestamentowe zmartwychwstania. Jakie podobieństwa i różnice dostrzegasz w tych dwóch zmartwychwstaniach? Przeczytaj 1 Księga Królewska 17:8-24. I wtedy doszło go takie słowo Pana: wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bram miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, Potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się. Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, i mieli co jeść, ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza, cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przewieść na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Lecz Eliasz rzekł, daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak, Panie, Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak, Panie, Boże mój, przywróć, proszę, życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza. I wróciła dusza tego dziecka do niego, i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc, patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Oraz druga Księga Królewska 4:18-37. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca do żniwiarzy. Wtem rzekło do swojego ojca, moja głowa, moja głowa. Tedy ojciec rzekł do sługi, zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego, a zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swego męża i rzekła, przyślij mi, proszę, jednego ze sług i jedną oślicę, pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł, po co chcesz dzisiaj iść do niego, przecież ani tonów, ani sabat. Lecz ona na to, daj spokój. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi, prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel, gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehazego, swojego sługi, otóż owa szunamitka. Wybiegnij, proszę, naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jesteś zdrowa? Czy zdrów twój mąż? Czy zdrowe twoje dziecię? A ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazy przystąpił, chcąc ją odsunąć. Lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy, Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiłam mojego Pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej, nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehazego, przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła, jako żyje Pan i jako żyjesz ty, że nie odstąpię od ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. Gehazy zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu, chłopiec się nie obudził. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni, i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehazego i rzekł do niego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł, zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi, potem zabrała swego syna i wyszła. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy, że przez wiarę kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. List do Hebrajczyków 11:35. Tak było w przypadku zmartwychwstań, które omówimy w dzisiejszej części lekcji. Pierwsze zmartwychwstanie nastąpiło w czasach wielkiego odstępstwa w północnym królestwie żydowskim za panowania Achaba i jego pogańskiej żony, Izabel. Gdy długotrwała susza i głód zapanowały w kraju, Bóg polecił Eliaszowi udać się do miasta Sarepty, poza granicę Izraela. Tam prorok spotkał wdowę, Fenicjankę, która właśnie miała zamiar upiec ostatni placek dla siebie i swego syna z resztek mąki i oliwy, które im pozostały. Potem czekało ich widmo śmierci głodowej. Jednak ich życie zostało ocalone dzięki cudowi rozmnożenia mąki i oliwy, które nie wyczerpało się, póki trwała susza. Jakiś czas później syn tej kobiety zachorował i zmarł. Zrozpaczona matka zwróciła się do Eliasza, a on wołał do Pana. I wysłuchał Pan prośby Eliasza, i wróciła dusza tego dziecka do niego, i ożyło. Drugie zmartwychwstanie nastąpiło w Szunem, miasteczku położonym na północny zachód od góry Gilboa. Elizeusz pomógł biednej wdowie spłacić jej dług dzięki cudowi rozmnożenia oliwy. Jakiś czas później prorok spotkał w Szunem pewną zamożną kobietę, która nie miała dzieci. Prorok powiedział jej, że urodzi syna, i tak się stało. Chłopiec chował się zdrowo, ale pewnego dnia zachorował i wkrótce zmarł. Szunamitka udała się na górę Karmel i poprosiła Elizeusza, by przyszedł do jej zmarłego syna. Elizeusz modlił się silnie do Pana i dziecko zostało wskrzeszone. Kobiety te różniły się pochodzeniem, ale przejawiały podobną zbawienną wiarę. Fenicka wdowa ugościła proroka Eliasza w bardzo trudnym czasie, gdy prorok nie był bezpieczny w Izraelu. Kobieta z Szunem i jej mąż zbudowali specjalny pokój, aby prorok Elizeusz mógł się zatrzymać u nich, będąc w okolicy. Gdy chłopcy umarli, wierne matki wezwały proroków Bożych i z radością ujrzały swoich synów przywróconych do życia. To niezwykłe historie, ale wiele innych, podobnych, nie miało takiego cudownego i wspaniałego zakończenia. Czego ten smutny fakt uczy nas o znaczeniu naszej wiary w obiecane zmartwychwstanie w czasie końca? Wtorek. 25 października. Syn wdowy z Nain. W Biblii czytamy, że Jezus chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Dzieje apostolskie 10:38. Ewangelie są pełne opisów służby Jezusa dla potrzebujących i cierpiących. To dzięki tej służbie wielu uwierzyło w Niego jako Mesjasza. Były takie wioski, w których nie słyszono żadnego jęku, ponieważ wcześniej Jezus w nich był i uzdrowił wszystkich chorych. Jego praca świadczyła o Jego boskim powołaniu. W każdym Jego czynie widać było miłość, miłosierdzie i współczucie. Z sercem przepełnionym łagodnością i zrozumieniem podchodził do ludzi. Przyjął na siebie ludzką naturę, aby doświadczyć potrzeb człowieka. Najbiedniejsi i najpokorniejsi nie bali się do Niego podejść. Przychodziły do Niego nawet małe dzieci. Jaka była istotna różnica między tym zmartwychwstaniem, a tymi, o których mówiliśmy we wczorajszej części lekcji? Przeczytaj Ewangelia Łukasza 7:11-17. A zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł, młodzieńcze, tobie mówię wstań. I podniósł się zmarły, i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich, i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. W czasie swojej służby w Galilei Jezus uzdrawiał chorych i wypędzał demony. Pewnego dnia wraz ze swoimi uczniami zbliżał się do miasteczka Nain, gdy kondukt pogrzebowy wyszedł z miejskiej bramy. Na marach niesiono zmarłego, jedynego syna wdowy, która płakała przejęta żalem. Jezus, pełen współczucia dla nieszczęśliwej matki, powiedział: nie płacz. Następnie Jezus zwrócił się do zmarłego i nakazał: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Chłopiec ożył, a Jezus oddał go jego matce. Obecność Jezusa zmieniła smutek w radość, a wielu ludzi, widząc cud, zrozumiało, że nie tylko stało się coś niezwykłego, ale ktoś niezwykły nazwany przez nich prorokiem wielkim jest wśród nich. Zarówno fenicka wdowa, jak i kobieta z Szunem, poprosiły o pomoc, odpowiednio, Eliasza i Elizeusza. Ale wdowa z Nain nawet nie zdążyła poprosić o pomoc. To znaczy, że Bóg troszczy się o nas, nawet gdy nie jesteśmy w stanie poprosić Go o pomoc albo nie czujemy się godni, by to zrobić. Jezus dostrzegł problem i rozwiązał go, podobnie jak wiele innych problemów podczas swojej mesjańskiej służby. Prawdziwa pobożność przejawia się w trosce o wdowy i sieroty. Choć nie jesteśmy w stanie czynić cudów takich, jakie uczynił Jezus, co możemy zrobić, by pomagać cierpiącym wokół nas? Środa, 26 października. Córka Jaira. Wskrzeszenia, które nastąpiły przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, nie były ograniczone do jednej grupy etnicznej czy klasy społecznej. Mojżesz był największym przywódcą ludu Bożego w dziejach świata. Biedna fenicka wdowa nie była nawet Izraelitką. Kobieta z Szunem była ważną osobą w swojej społeczności. Wdowa z Nain miała jedynego syna, od którego zależał jej byt w starości. Jair zaś był przełożonym synagogi, przypuszczalnie w Kafarnaum. Wszyscy ci ludzie, bez względu na odmienne środowisko kulturowe i status społeczny, doświadczyli błogosławionej i życiodajnej mocy Boga. Czego możemy się nauczyć o śmierci ze słów Chrystusa? Dziecię nie umarło, ale śpi. Przeczytaj Ewangelia Marka 5:21-24 i 35-43. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim, i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba, i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełki i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi. Co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przekazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. I powiedział, aby jej dano jeść. 12-letnia córka Jaira była umierająca. Tak więc Jair pobiegł do Jezusa i błagał go, by przyszedł, położył ręce na chorej i uzdrowił ją. Jednak zanim dotarli do domu Jaira, ktoś przyniósł smutną wiadomość: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus powiedział zbolałemu ojcu: nie bój się, tylko wierz. Jair nie miał innego wyboru, jak tylko zdać się zupełnie na Bożą interwencję. Po przybyciu do domu Jaira Jezus powiedział tym, którzy tam się zgromadzili: czemu czynicie zgiełki i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. Wówczas oni zaczęli się śmiać z niego, bo jeden, wiedzieli, że dziewczynka umarła, i dwa, nie zrozumieli, co Jezus miał na myśli. Podnosząca na duchu metafora, w której śmierć jest nazywana snem, wydaje się ulubionym sposobem Chrystusa odnoszenia się do umierania. Śmierć jest snem, ale jest to sen głęboki, z którego tylko dawca życia może zbudzić, gdyż tylko on ma klucze do grobu. Po zmartwychwstaniu córki Jaira ci, którzy byli świadkami tego wydarzenia, wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. Nic dziwnego. W tym życiu wydaje się, że śmierć jest czymś ostatecznym, bezwzględnym i pozornie nieodwracalnym. Zobaczyć zmartwychwstanie na własne oczy to zdumiewające przeżycie, po którym nic już nie będzie takie jak wcześniej. Słowa Jezusa, nie bój się, tylko wierz, są skierowane do każdego z nas. Jak możemy się wyzbyć lęku nawet w przerażających sytuacjach, gdy najbardziej potrzebujemy wiary? Czwartek, 27 października. Łazarz. W jaki sposób Jezus został uwielbiony przez chorobę i śmierć Łazarza? Przeczytaj Jan 11:1-57. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus, rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał, potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej, rzekli do niego uczniowie, mistrzu. Dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus, czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Tedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów, pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczę mu, tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy, Nauczyciel tu jest i woła cię. A ta, skoro to usłyszała, stała śpiesznie i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus tedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, Usuńcie ten kamień, rzekła mu Marta, siostra umarłego, panie. Już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Także w tym przypadku Jezus posłużył się metaforą snu, mówiąc o śmierci, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Gdy sądzono, że mówi o zwykłym śnie, Jezus wyjaśnił, Łazarz umarł. Gdy Jezus przybył do Betanii, to Łazarz nie żył już od 4 dni, a jego zwłoki zaczęły gnić. Gdy rozkładające się ciało zaczyna wydzielać przykry zapach, to nie ma już wątpliwości, że ten człowiek umarł. W tym kontekście, gdy Jezus powiedział Marcie, zmartwychwstanie brat twój, potwierdziła ona swoją wiarę w ostateczne zmartwychwstanie. Jednak Jezus oświadczył, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Następnie Jezus dodał, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Marta uwierzyła i ujrzała chwałę Boga, gdy On wskrzesił jej brata. Biblia mówi, że życie zostało stworzone słowem Boga, a więc także dzięki Jego słowu wszelkie życie może być odtworzone, tak jak to się stało w przypadku Łazarza. Po krótkiej modlitwie Jezus donośnie zawołał, Łazarzu, wyjdź. Wówczas to zgromadzeni ludzie zobaczyli działanie mocy Boga, tej samej mocy, która powołała do istnienia wszechświat i która w dniu ostatecznym przywróci do życia umarłych. Wskrzeszając Łazarza, Jezus dowiódł, że ma moc pokonać śmierć, co dla istot takich jak my, śmiertelnych, jest największym objawieniem Bożej chwały. W jednym zdaniu Jezus mówi o umierających wierzących, a w kolejnym, że oni nie umrą. Czego Jezus pragnie nas nauczyć i dlaczego pojmowanie śmierci jako nieświadomego snu jest tak ważne dla zrozumienia słów Chrystusa? Dlaczego słowa Jezusa są dla nas, zmierzających do grobu, źródłem wielkiej nadziei? Przeczytaj Ewangelia Jana 11:25-26. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Piątek, 28 października. Do dalszego studium. W Chrystusie tkwi życie, pierwotne, niezapożyczone, niepochodzące od nikogo innego. Kto ma Syna, ma żywot. Pierwszy list Jana 5:12. Boskość Chrystusa stanowi dla wierzących rękojmie życia wiecznego. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to, powiedział Jezus. Chrystus myślał tutaj o czasach swego powtórnego przyjścia, gdy sprawiedliwi zmarli powstaną jako niezniszczalni, a sprawiedliwi żyjący zostaną przeniesieni do nieba, nie doświadczając śmierci. Cud wskrzeszenia Łazarza miał stać się znakiem zmartwychwstania wszystkich sprawiedliwych zmarłych. Swym słowem i swoimi czynami Chrystus ogłosił siebie sprawcą zmartwychwstania. Ten, który sam miał niebawem umrzeć na krzyżu, stał jako zwycięzca nad grobem, mając klucze śmierci i dowodząc swego prawa do obdarowywania wiecznym życiem. Pytania do dyskusji. 1. W czasach proroczej służby Eliasza i Elizeusza, jak również w latach ziemskiej służby Chrystusa umarło bardzo dużo ludzi, ale tylko niektórzy zostali wskrzeszeni. Pomyśl o doświadczeniu wszystkich zmarłych, czy to wskrzeszonych w przeszłości, czy przy powtórnym przyjściu Jezusa. Na czym polega różnica między jednym a drugim zmartwychwstaniem w kwestii bycia umarłym? 2. Wielu pisarzy rozwodziło się na przestrzeni wieków nad bezsensownością życia, które kończy się śmiercią. Podobnie jak to jest ze wszystkimi ziemskimi żywymi istotami, umieramy. Dla ludzi śmierć jest gorsza niż dla zwierząt, gdyż niemal przez całe życie mamy świadomość tego, że w końcu umrzemy. Zwierzęta tego nie wiedzą. Dlaczego obietnica zmartwychwstania jest dla nas tak ważna? 3. Gdyby człowiek miał nieśmiertelną duszę, a zmarli sprawiedliwi udawaliby się do nieba zaraz po śmierci, po co potrzebne byłoby zmartwychwstanie w dniu ostatecznym? 4. Gdy ktoś zatelefonuje i zapyta, czy zastał danego domownika, który akurat śpi, wtedy odpowiadamy, jest, ale śpi. Jednak gdyby ktoś zapytał o zmarłą osobę, to nie odpowiemy, jest, ale nie żyje. Dlaczego? Co uczy to nas o naturze śmierci?